Ludzie i pieniądze.
Podpisano porozumienie sieciowe Libra. Czy i jak wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne na Pomorzu? Na ile przyspieszy zieloną transformację? W tym roku Unia Europejska może podpisać umowę o wolnym handlu z Indiami. Na ile uratuje to unijny rynek przed możliwymi i bardzo prawdopodobnymi cłami z USA? Ewentualna umowa, gdyby doszła do skutku, na ile jest to szansa dla naszych przedsiębiorców? PMI polskiego przemysłu w górę, na ile nasza gospodarka zaczyna się rozpędzać, a poza tym coraz mniej ogłoszeń w urzędach pracy. Dlaczego tak się dzieje? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza, Paweł Orłowski, prezes Invest Gda, Roman Walasiński, prezes Holo Vectors. Dzień dobry.
Dzień dobry
Państwu.
Zaczynamy od regionalnego tematu, ale bardzo ważnego. Wsparcie realizacji strategicznych inwestycji sieciowych oraz koordynacja działań w zakresie rozwoju infrastruktury energetycznej Pomorza. Brzmi skomplikowanie. To główne założenia porozumienia sieciowego Libra. Ono zostało podpisane w piątek w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. No i teraz to jest inicjatywa na rzecz rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej Pomorza, a także bezpieczeństwa energetycznego w regionie. Jest to inicjatywa otwarta, co oznacza, że można do niej przystąpić, a tworzą ją, i tutaj wymienię troszkę tego będzie, ale to jest ważne, Województwo Pomorskie, Wojewoda Pomorska, Miasto Gdańsk, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Pomorska Kolej Metropolitalna, Energa Operator, także Pomorski Fundusz Rozwoju, Porty Gdynia, Gdańsk, PGZ Stocznia Wojenna, Agencja Rozwoju Pomorza, Lasy Państwowe, Rumia Invest Park. Czy i jak wpłynie ta inicjatywa na bezpieczeństwo energetyczne na Pomorzu?
Wiemy, że sieci elektroenergetyczne to jest najsłabsze ogniwo w energetyce. Mówimy o tym od wielu, wielu lat. Dlatego też każda inicjatywa, regionalna czy ogólnopolska, która zwiększa nasze możliwości w zakresie przesyłu energii, jest niezwykle ważna, bo to, tak jak pani redaktor powiedziała, to w sposób bezpośredni zwiększa bezpieczeństwo energetyczne. I gdyby to porozumienie, było porozumieniem tylko różnego rodzaju organizacji czy samorządowe, no można by się zastanawiać, czy będzie to porozumienie skuteczne. Ale jeżeli za tym stoi Energa, która ma na sieci elektroenergetyczne już w swoim portfelu przyznane 7 miliardów. Jeżeli już w latach 2025-2026 uruchamia program sieciowy za 1,5 miliarda, to muszę powiedzieć, że ja wierzę, że to porozumienie ma sens i ono przyniesie realne efekty. A na marginesie powiem, że jestem naprawdę mile zaskoczony, jak zmieniła się Energa, ten nasz koncern, który działa w Gdańsku. No, ja co parę dni uczestniczę w kolejnej inicjatywie energii. Oni wręcz tryskają energią, chęcią do działania na rzecz naszego regionu. Muszę powiedzieć, że naprawdę to jest duże zaskoczenie i naprawdę podziw dla tych ludzi, którzy obecnie kierują tym koncernem.
Ta inicjatywa ma fundamentalne
Roman
znaczenie.
Walasiński.
Porównując, to jest taki nowy krwioobieg dla naszego tutaj makroorganizmu i w zasadzie ta logika, która została przyjęta, a więc budujemy, wiedząc, że są wskazania lokalizacyjne zarówno dla offshore'u, dla ekoenergii, jak również dla energii atomowej, no po prostu to jest idealna kompozycja, aby w tej chwili pomyśleć o budowie, co tu dużo mówić, bardzo kosztownego i bardzo logistycznie zaawansowanego projektu, który pewnie spełniać będzie musiał już najnowocześniejsze standardy, a jednocześnie no, ma, co widać po wydarzeniach geopolitycznych, również opierać się różnym możliwościom i takim, które nam niesie życie. W związku z powyższym absolutnie fantastyczna idea i świetnie, że wywodzi się tutaj z naszego regionu i że splata wiele interesów. Już nie wspomnę o aspektach ekonomicznych i ewentualnie miejsc pracy i tak dalej. To jest jakby wtórne, ale też niezwykle cenne.
Paweł Orłowski.
No, jak już zostało wskazane, sieci to jest krwioobieg, jeśli mówimy tutaj o kwestiach energetycznych. Oczywiście dzisiaj mocno się koncentrujemy na źródłach wytwórczych, na obszarze też wspomnianym, no, ale kluczowe są sieci, a nie jest tajemnicą, że w Polsce tym jednym z głównych deficytów są właśnie sieci. Tutaj kluczem, i to jest założenie, to jest przecież plan polski dosyć jakby czytelny, który jest uwidoczniony w perspektywach unijnych i także w KPO. Dosyć duże środki zostały przeznaczone na budowę sieci. I teraz to porozumienie oczywiście warto chwalić, bo ono ma też bardzo taki, powiedziałbym, praktyczny wymiar. No bo jeśli spojrzymy na inwestycje sieciowe, to tylko część sieci może być realizowana na bazie specustaw, a tak klasyczny przebieg sieci, no to jest przebieg przez po prostu setki działek. A to jest kwestia planów miejscowych. W związku z tym taka współpraca z samorządem regionalnym, z wojewodą w kontekście całego procesu budowlanego. Ta sieć to jest, jeśli się nie mylę, prawie przebieg przez około 200 działek. Uzgodnienia z konserwatorem. Właśnie uchwalone w zeszłym roku przez Radę Miasta Gdańska uchwalone plany miejscowe. Więc ta współpraca jest wymagana, powiedziałbym, nawet bez porozumienia jest wymagana, ale takie porozumienie na pewno ułatwia. No, buduje pewną relację, zapewne też może przyspieszyć ten proces i też pokazuje na strategiczny wymiar. A jak spojrzymy na wątek energetyki, dostępu do źródeł energii i sieci, to obydwa te wątki pojawiają się głównie w strategii województwa pomorskiego, jak i w strategiach miejskich. Więc trzeba przeklasnąć i dobrze, że ta współpraca układa się lepiej. Myślę, że warto wskazać rzeczywiście to bardziej pozytywne, takie relacyjne, uzgodnieniowe, konsultacyjne i w dialogu postępowanie energii w tym wypadku.
No i prawdą jest, że jak nie będziemy mieli sieci, to naprawdę nic nam po offshore, tak, nic nam po atomówce, bo po prostu ten prąd nigdzie nie dobiegnie.
A no, magazynów nie zbudujemy dzisiaj takich, żeby całą tę energię.
Ale to nie tylko ten odbiór z tych od dużych dostawców, od energetyki jądrowej, czy z farm tych morskich wiatrowych. Z tym problemem styka się zwykły obywatel.
Prosument.
Który, tak, bardzo często osoby nawet indywidualne, czy małe firmy, które zbudowały fotowoltaikę u siebie, otrzymują informację: nie możemy was przyłączyć, albo nie możemy odbierać was.
Albo was czasowo wyłączamy.
Tak, tak, dlatego, że nie wytrzymują sieci. Mamy za słabe sieci, tak, za słabą infrastrukturę w tym zakresie. Więc nie tylko duzi dostawcy mają z tym problem, ale również mali i indywidualni obywatele. To jest niezwykle istotny problem i to, co powiedział prezes Orłowski. Ta współpraca energii z tymi wszystkimi samorządami, organizacjami, wojewodą, moim zdaniem stworzy odpowiedni klimat, zbuduje się odpowiednią koalicję na rzecz rozbudowy sieci elektroenergetycznych na Pomorzu.
Zwłaszcza, że tak, bardzo proszę.
I wygląda na to, że ten sukces może mieć wielu ojców z imienia i nazwiska. Ale
też tak. Chodzi o to, panowie, żeby nie zabić tej przedsiębiorczości i miłości wielu Polaków właśnie do odnawialnych źródeł energii, bo kiedy się pojawiły dopłaty, Polacy, którzy mają domy, ruszyli po te dopłaty, zaczęli inwestować. No i tutaj skrzydła opadają w momencie, kiedy już instalacja jest założona, działa, a nie można podłączyć do sieci, więc nie możemy na to pozwolić, tylko trzeba to rozwijać.
Tak, no i nie możemy pozwolić na to właśnie, że pojawiały się deficyty, wyłączenia, a tutaj nawet bym powiedział, że osią akurat tego porozumienia jest też budowa sieci Gdańsk Gdańsk Południe, Pruszcz Gdański, to jest przede wszystkim jakby wpływ na obywateli. No to jest, ta sieć obejmuje mniej więcej 40-50 tysięcy mieszkańców, więc tu mówimy o takim, no powiedziałbym właśnie nie o tym wielkim biznesie, magazynach energii, elektrowniach atomowych, tylko o tym, co też jakby dotyczy bezpośrednio jakości naszego życia i przedsiębiorców, którzy działają na tym terenie. No to są naprawdę duże liczby, 40-50 tysięcy mieszkańców.
I to jest ważne w sytuacji geopolitycznej, w jakiej się znajdujemy, no bo biorąc przykład zza wschodniej granicy, pierwsze co robili Rosjanie, no to uderzali w producentów energii. Teraz mając wielu producentów, prosumentów, tak no jest. My mamy szansę przekierować tę energię tam, gdzie ona będzie rzeczywiście bardzo potrzebna, na przykład do szpitali, więc tutaj każdy element jest nieprawdopodobnie ważny i myślę, że coraz bardziej sobie z tego zdajemy sprawę. Wracając do strategii, to ona jeszcze promuje rozwój odnawialnych źródeł energii, tworzenie wysp energetycznych i właśnie na ile ta inicjatywa ma szansę przyspieszyć zieloną transformację i wbrew temu, co robią teraz Stany Zjednoczone, rzeczywiście na ile przyspieszenie zielonej transformacji jest dla nas ważne.
No tutaj na Pomorzu tych inicjatyw w ostatnim okresie jest bardzo dużo. Przypomnę założony Pomorski Instytut Transformacji Energetycznej przez z inicjatywy Pawła Olechnowicza, byłego prezesa Lotosu, który zresztą jest doradcą w Orlenie i członkiem Rady Nadzorczej Energii. I obecnie ta budowana koalicja na rzecz transformacji energetycznej, do której coraz więcej przystępuje zarówno jednostek naukowych, przedsiębiorstw, organizacji. Wydaje mi się, że to porozumienie sieciowe Libra też się wpisuje w to budowanie tej atmosfery wokół zielonej energii i wydaje mi się, że faktycznie nie tylko jest klimat, ale są i możliwości i realne działania związane z rozwojem zielonej energetyki. Ja przypomnę, że my mamy szansę za kilkanaście lat, jeżeli zostaną spełnione te wszystkie plany, które są założone dla województwa pomorskiego, zrealizowane, to my będziemy dostarczać 40% energii dla całego naszego kraju. Pomorze staje się sercem transformacji energetycznej i sercem, które będzie pompowało energię dla całego kraju i to energię zieloną. To jest głównie oczywiście morskie farmy wiatrowe, to jest planowana, już rozpoczęła się budowa elektrowni jądrowej, ale również ta energetyka związana z pozyskiwaniem energii ze światła i wody. Także myślę, że plany są, energia są, możliwości są. Zielona energia będzie za kilkanaście lat dominowała, mam nadzieję, nie tylko w województwie pomorskim, ale i w naszym kraju.
A stabilna energia, dostęp do stabilnej, bezpiecznej energii sprawi, że zaczną przyjeżdżać do nas wysokotechnologiczne firmy, które potrzebują tej energii bardzo stabilnej.
Ja już raz to kiedyś wspominałem, nie mamy odwrotu jakby w kontekście zielonej energii, bo jeden jest kluczowy wątek jakby czysto nasz na poziomie europejskim, na tym poziomie meta kluczowy wątek. Znaczy my nie możemy być uzależnieni od paliw kopalnych. De facto to my zbudowaliśmy też kapitał Rosji w poprzednich latach i my musimy być niezależni energetycznie i w dużym stopniu w tym miksie energetycznym właśnie zielone źródła energii OZE jakby no, buduje tę naszą niezależność. I jakby to jest kluczowe i dlatego odwrotu nie ma. Oczywiście, biorąc pod uwagę skalę inwestycji, tak zwany jakby CAPEX, no on będzie wpływał potem na cenę tej energii. która dalej będzie jakby sprzedawana. I tutaj na pewno wymaga to też odpowiednich regulacji, tak żeby też zapanować nad tą ceną, ale widać, że ostatnie też ruchy Komisji Europejskiej powodują no, trochę zmianę względem tych założeń Green Dealu, więc wydaje mi się, że jesteśmy jakby w dobrej sytuacji. Mamy te zdolności jakby twórcze, produkcyjne, mamy świadomość tego, że musimy zapanować nad tą ceną, budujemy dzięki temu to właśnie bezpieczeństwo energetyczne, uniezależniamy się od innych krajów, a myślę, że dzisiaj to tym bardziej, i już nie mam na myśli oczywiście tylko Rosji, w tej sytuacji geopolitycznej potrzebujemy tego bezpieczeństwa. I na koniec jest ten aspekt, który wspomniała pani redaktor. Znaczy nam, jako Pomorzu, jako Gdańskowi, jako Trójmiastu, ten duży udział w miksie energetycznym zielonej energii w sposób niejako prawie automatyczny powoduje przyciągnięcie inwestorów, którzy w swojej produkcji, w swojej usłudze potrzebują energii, a żeby móc być dobrze finansowani, potrzebują energii zielonej.
No i właśnie pan prezes dotknął tematu, który chciałam poruszyć, właśnie ta niezależność energetyczna, no bo z jednej strony pamiętamy Rosję, Nord Stream 2, wiemy jak to uzależnianie innych krajów od energetyki kopalnej, od danego kraju, który akurat dysponuje takimi surowcami się skończyło. Z drugiej strony mamy teraz Amerykanów, którzy chcą kopać, a po co? No żeby sprzedawać, no a muszą mieć jeszcze na to klientów, więc jak będą sprzedawać i będą zmuszać do tego, żeby inni to kupowali, no to ci inni zaczną się uzależniać od nich, a my tego nie chcemy i do tego nam właśnie ta energetyka zielona jest niezmiernie potrzebna, bardziej dzisiaj niż kiedykolwiek wcześniej. I teraz się właśnie zastanawiam, czy ten argument właśnie tej niezależności, tego bezpieczeństwa energetycznego kraju, czy to przemówi do jeszcze niedawnych przeciwników zielonej energetyki?
No jest jeszcze jeden aspekt sprawy takiej naszej geopolityki oraz rozległości tego kraju, bo gdybyśmy spojrzeli na mapę Polski, to większość tych zasobów energetycznych, ona znajduje się w okolicach Śląska i południa Polski. Bez jakiejś dywersyfikacji, bez stworzenia drugiego bieguna zasilającego tak duży, rozległy kraj, naprawdę uzależnianie się od jednego miejsca transferu energii no jest po prostu niebezpieczne. Więc tutaj kilka czynników złożyło się na ewentualnie potencjalny sukces tego projektu i naprawdę on jest zapisany w długim horyzoncie, ale wydaje się, że ze wszechmiar jakby oczekiwany, logiczny i przynoszący bardzo, bardzo duże korzyści. Ja ze swojej strony cieszę się niezmiernie, że jesteśmy tu i teraz w takim otoczeniu, bo to przecież już nie tylko gospodarka, ale i nauka, i rozwój regionu. Nie wspomnę o tym, że jesteśmy w pierwszej trójce w Europie, jeśli chodzi o atrakcyjność
inwestycyjną.
To też się z czegoś bierze. To wszystkie parametryzowanie biznesu i ekonomii powoduje, że jak najbardziej ta inicjatywa powinna być przyjęta życzliwie przez wszystkich nas.
Zbigniew Canowiecki, Paweł Orłowski, Roman Walasiński, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście, przypomnę, Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza, Paweł Orłowski, prezes Invest Gda, Roman Walasiński, prezes Holo Vectors. I zmieniamy temat, chociaż no, nie uciekniemy od tego, co się dzieje za granicą, bo każdy poranek niesie jakiegoś newsa zza oceanu. Tak jest i teraz. Amerykańskie cła na Kanadę, Meksyk i Chiny właśnie stały się faktem. Chiny już dzisiaj zapowiedziały odwet. Od 10 marca ceł wysokości od 10 do 15% na import produktów rolno-spożywczych ze Stanów Zjednoczonych. No i właśnie w tej sytuacji państwa zdaniem rośnie prawdopodobieństwo nałożenia amerykańskich ceł na towary z Unii Europejskiej. Pytam o to z uporem maniaka, bo często goście odpowiadają, no ale to nie jest tak, bo prezydent Stanów Zjednoczonych jedno mówi, bo on coś chce osiągnąć, postraszy, a wcale tego nie wprowadza. Dzisiaj wiemy, że wprowadza i to konsekwentnie, więc czy na ile te cła zapowiadane wcześniej na produkty nie tylko z Unii Europejskiej, ale w ogóle z Europy mogą stać się faktem?
W moim przekonaniu oczywiście, że tak.
Zbigniew Canowiecki.
Powinniśmy zakładać zawsze wariant najgorszy, a wszystko wskazuje na to, że prezydent Trump tak tej Europy nie za bardzo tak kocha, jak nam się wydawało wcześniej. W związku z tym tego typu działania są realne i budowanie alternatywy dla naszych gospodarek, wszystkich krajów europejskich jest niezwykle ważne. Bo pamiętajmy, z jednej strony musi być import, musimy kupować niektóre produkty czy surowce, a z drugiej strony musimy mieć możliwość eksportu naszych wyrobów. Czyli umowy o wolnym handlu są dla nas na dzień dzisiejszy potrzebne jak powietrze. Chciałbym przypomnieć, że w tym zakresie budowania takiej alternatywy dla gospodarek europejskich Unia Europejska już daleko posunęła, bo pamiętajmy, że taka umowa jest już zawarta z Ameryką Łacińską. Co prawda tutaj Polska i Francja troszeczkę, jeśli chodzi o tą wymianę produktów rolnych, mają ciągle jeszcze zastrzeżenia, ale umowa jest podpisana o wolnym handlu, czyli cały region Ameryki Łacińskiej już jest dostępny dla krajów europejskich. Z drugiej strony przez wiele, wiele lat negocjowana jest umowa o wolnym handlu z Indiami. Nabrało to niezwykłego przyspieszenia w obecnej chwili i wydaje się, że również Unia Europejska, zawierając umowę o wolnym handlu z Indiami, udostępni dla wszystkich krajów europejskich olbrzymi rynek. A on jest bardzo ważny, bo negocjujemy głównie współpracę w zakresie nowych technologii, handlu, bezpieczeństwa. I są tam niezwykły obszar możliwy do współpracy. A my, tak jak pani redaktor rozpoczęła, musimy brać pod uwagę, że Ameryka i administracja prezydenta Trumpa traktuje trochę Unię Europejską jako konkurenta, a nie partnera, a to całkowicie zmienia nastawienie.
Ja myślę szerzej, że po prostu administracja Donalda Trumpa wyobraża sobie jakiś inny podział stref wpływu ekonomicznych, gospodarczych na świecie i to w relacjach globalnych, bo to nie tylko dotyczy Europy, ale jak informacje za oceanu przychodzą, dotyczy również relacji w innych kierunkach gospodarczych. Nie wspomnę o Chinach, ale też i o Dalekim Wschodzie, więc trzeba wiedzieć i trzeba się do tego po prostu sensownie odnieść. Podpisywać traktaty łatwo, ale podpisywać traktaty teraz trzeba będzie na własnych warunkach i do takich mocno europejskich warunkach. Bez tego zdaje się, że porównując potencjały, mierzymy się z trzecią, czwartą jakby kontekstem handlowo-gospodarczym, więc tu Europa bez jakiegoś myślenia wspólnotowego samodzielnie niewiele zdziała. Nawet patrząc na statystyki.
Tak, znaczy my znaczymy na świecie, kiedy jesteśmy razem, kiedy jesteśmy Unią Europejską. I to jest sery około 400-450 milionów osób i to waży. No, jakby nie ważymy jako pojedynczy kraj. Jeśli spojrzymy na siebie jak na Unię Europejską, to ponad 400 milionów, 450 milionów, wtedy nawet w porównaniu ze Stanami około 340 milionów, no to wydaje się, że jesteśmy rynkiem większym. Jak spojrzymy na Indie, no oczywiście tutaj mamy 1,4 miliarda mieszkańców. Razem z Indiami, no to jesteśmy prawie pod 25% globalnej populacji światowej. No ale trochę w sensie liczby mieszkańców jesteśmy mniejsi. Czyli ja się zgadzam na pewno z jedną tezą. Teraz już niezależnie od tego, czy prezydent Trump, to jest jego taktyka negocjacyjna i ostatecznie nie zrobi tego, co zapowiada, to niezależnie od tego, a ja dzisiaj śmiałbym powiedzieć, że po ostatnich ruchach, które zapowiadał i zrobił,
to zrobi,
ale niezależnie od tego my powinniśmy budować tą swoją niezależność. Ja akurat się bardzo cieszę, to jest bardzo dobry, wydaje się też geopolityczny ruch, ten właśnie związany z Indiami, dlatego, że on nie jest, powiedziałbym, wirtualny. W ostatnich 10 latach ta wymiana handlowa z Indiami się niemal potroiła. Oczywiście, znowu, no ten wymiana ze Stanami to jest $1 bilion, z Indiami to jest dzisiaj 135 miliardów, ale znowu, patrząc właśnie na to, co przed chwilą powiedzieliśmy, jaki to jest chłonny rynek, a my wciąż więcej eksportujemy z Indii niż importujemy, no to jest ogromny potencjał. A wydaje się, że to dzisiejsze nastawienie Chin jest bardzo pozytywne. Do tego dołożymy wspomnianą umowę Mercosur z krajami Ameryki Łacińskiej i rzeczywiście budujemy jakąś realną alternatywę dla Stanów. A dlaczego bym powiedział, że to zagrożenie jest też dzisiaj realne? Choć powiedziałem, niezależnie od zagrożenia my się powinniśmy już nauczyć, że powinniśmy budować swoją niezależność. Trump już w jakimś stopniu wspomniał obywatelom Ameryki, że muszą się liczyć z pewnymi uciążliwościami. Myślę, że w sensie politycznym, gdyby tego nie zamierzał wprowadzić, no to takiego gestu by nie wykonał. No bo jednak to zawsze oznacza jakiś problem z poparciem też społecznym. A powiedzmy sobie szczerze, no wprowadzenie tych ceł. Akurat bilans ze Stanami mamy korzystny, to znaczy więcej Europa eksportuje, to oznacza podwyżkę cen towarów dla Amerykanów. Jestem ciekawy, co też Amerykanie właśnie odpowiedzą na tą inicjatywę prezydenta Trumpa.
Ale dla nas istotniejsze jest szukanie właśnie partnerów na świecie. Unia Europejska teraz po tych chwiejących się relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, no myśląc chociażby o technologiach AI, czyli sztucznej inteligencji, no widzi w Indiach też takiego partnera. Tam te technologie, zresztą Hindusi na świecie w dużych korporacjach informatycznych, no wiodą prym. To są naprawdę zasoby ludzkie w zakresie informatyki niezwykłe i do wykorzystania właśnie w Unii Europejskiej.
No ale też produkcja preparatów medycznych, to jest 60% ale tego, jeszcze, co konsumujemy.
Tak, jeszcze jedno słowo. Na G20 przyjęto też taką strategię budowania pomiędzy Indiami a Unią Europejską tak zwanych korytarzy handlowych. Nie będę wchodził w szczegóły, ale to jest też bardzo ważny element właśnie tej współpracy. I prezes Walasiński o tych, bo to jego specjalność.
Preparaty
medyczne.
Te podstawowe preparaty, które są później, które widzimy w aptekach, widzimy w szpitalach, one w 60% pochodzą właśnie z Indii. To są rzeczy, które po prostu dotknęły nas w okolicach pandemii, a jednocześnie niezwykle ważne jest, żeby na odpowiednich zasadach elastycznie pozyskiwać i mieć współpracę z takimi ośrodkami, aby to bezpieczeństwo również i w tej sferze było zapewnione i to nie zapewnione incydentalnie, ale zapewnione po prostu trwale dla całej Europy.
Tak, my trochę tu nie doceniamy w niektórych wymiarach Indii. I ten kontekst też usług cyfrowych, no bo to jest największy jakby towar eksportowy Indii, usługi można powiedzieć cyfrowe, zasoby ludzkie. Kto dzisiaj najwięcej, ma największy udział na świecie, jeśli chodzi o usługi cyfrowe, ich eksport? Indie. Ale ciekawe jest...
Z czego
jest,
korzystają skwapliwie Stany Zjednoczone, korzystając z hinduskich umysłów.
Ależ oczywiście. Pierwszy eksporter tego typu usługi, nazwijmy to w cudzysłowie, to Indie. Aczkolwiek ja na marginesie bym powiedział, że jeszcze ciekawsze jest, kto jest drugi. Irlandia.
No,
To mnie zawsze prowadzi do myśli takiej, dlaczego my nie możemy też takiego potencjału zbudować, bo o ile ludnościowo to pewnie z Indiami trudno byłoby nam konkurować i w kontekście nawet powiedziałbym polityk rozwojowych, mechanizmów na pewno jesteśmy tu bardziej zaawansowani, ale szybciej też możemy pewne procesy wprowadzać, tak jak to było w Estonii czy w Korei Południowej. No i skoro Irlandia jest druga na świecie, no to uważam, że my powinniśmy powalczyć też o lepsze miejsce jako Polska. Ale to jest bardzo ciekawy wątek. Mówię, często tu nie doceniamy Indii, a to jest ogromny potencjał. Mamy na czym budować. Indie nie są jakby naszym największym partnerem handlowym, więc jakby jest jeszcze w ogóle potencjał wzrostowy i jest bardzo ciekawy rzeczywiście wątek. Znowu, że to nie jest wirtualna umowa. To znaczy, jest dzisiaj jakby założenie takie, żeby również inwestować w korytarze transportowe, w kolej, no wzorem tego, co robią też Chiny.
Ale muszę powiedzieć, że taka refleksja, jak słucham też kolegów, nagle wyzwoliła się taka energia myślenia, w którym kierunku powinniśmy pójść, z kim powinniśmy nawiązać kontakty, jak budować alternatywę. Chyba premier Donald Tusk miał rację. Po prostu Trump obudził przysypiającą trochę od lat Europę. Trochę wstrząsnął nas i może
I uzyska to, czego nie chciał uzyskać, bo dla niego dobrze by było, gdyby Europa była podzielona i gdybyśmy byli słabymi krajami. Nie za bardzo mu się podoba to, że konkurencja mu tutaj wyrośnie.
I znowu się sprawdza powiedzenie, że największa kreatywność budzi się w czasach kryzysu.
No tak, właśnie. I przerwano ciąg negocjacyjny tej umowy z Indiami, która trwała około 20 lat. Nagle ona jest gotowa do wdrożenia,
Przypomnę, że w sierpniu był u nas premier Indii. Polska zawarła indyjsko-polskie partnerstwo strategiczne i to jest ważne i to jest taki jakby, no też mamy swój udział w tych rozmowach, które będą się teraz odbywały i miejmy nadzieję zakończą się podpisaniem umowy handlowej z Indiami. A w ciągu najbliższych 5 lat Indie mają stać się 3. największą gospodarką na świecie, więc potencjał jest nieprawdopodobny. Ale jeszcze na sekundkę wracając do poprzedniego tematu, ja myślę, że czasem my też to, o czym tutaj rozmawiamy, to ma wartość edukacyjną i powinniśmy tłumaczyć. Słuchacz albo słuchaczka, bo nie wiem, czy osoba nie przedstawiła, zapytała, wszystko ładnie a propos energetyki zielonej, tylko dlaczego mamy najdroższy prąd w Europie? To może ja przypomnę, że ten prąd nie był najdroższy do momentu najazdu Rosji na Ukrainę. W momencie najazdu Rosji na Ukrainę trzeba było Rosjan obłożyć sankcjami, między innymi ich surowce energetyczne, które były tanie dla większej części Europy. Ja przypomnę, że Polska akurat płaciła więcej niż pozostali za rosyjską ropę czy za gaz. My zdążyliśmy wcześniej się wymiksować z rosyjskiego gazu, inne kraje nie. Z gazu, między innymi gaz był wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej. Gdy tego kierunku zabrakło, rosyjskiego, no, trzeba było szukać innych alternatyw. Jak się szuka alternatyw i robi się to na prędce, to wiadomo, że wtedy surowce z innych krajów dostarczane drożeją, więc musieliśmy kupować to dużo drożej niż to było do tej pory. Stąd, proszę państwa, mamy najdroższy prąd, no, także u nas, bo jeszcze weźmy pod uwagę, że mieliśmy pandemię. Więc i nie mieliśmy energetyki zielonej, które inne europejskie kraje miały na znacznie wyższym poziomie niż Polska. My musimy nadganiać i przeganiać. Dlatego mieliśmy najdroższy prąd. Nie wiem, czy to też... wytłumaczenie trafiło do słuchaczy. Jeśli coś pominęłam, to proszę panów o dopowiedzenie.
Energii atomowej nie mamy.
Nie mamy atomowej.
Wielki, duży
właśnie.
Kraj w Europie, jeden z największych krajów w Europie, nie mamy. Mają nasi sąsiedzi, po wielokroć my nie mamy.
No i ja powiem, że 8 lat rządów jednak Zjednoczonej Prawicy spowodowało chociażby praktycznie wstrzymanie rozwój zielonej energetyki w zakresie farm wiatrowych.
Lądowych.
A gdybyśmy mieli tej zielonej energii więcej, to ta stabilizacja ceny byłaby znacznie lepsza. Niestety straciliśmy przez te lata w zakresie zielonej energii wiatrowej i lądowej. Cofnęliśmy się, a w zakresie energetyki jądrowej też niewiele zrobiono.
No, jakby tu panie rektor to bardzo dobrze ujęła, to jest myślę, że bardzo dobre wyjaśnienie. No, to trzeba pamiętać o tym, że my mówimy o pewnej perspektywie. My teraz budujemy, oczywiście Polska awansowała mocno, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, też w dużej skali budowa fotowoltaiki. Ale jednak my mówimy o perspektywie. To do dzisiaj się buduje morska energetyka wiatrowa, to dzisiaj muszą być zmienione regulacje i większa intensywność energetyki wiatrowej lądowej, więc to, o czym jakby mówimy, odniesie skutek za jakiś czas, za kilka lat. A faktem jest to, że zaczęliśmy dzisiaj rozmowę między innymi od wątku sieci. No, przepraszam, te inwestycje u nas realizowane przez Energę to są inwestycje finansowane albo z finansowania zwrotnego, albo też grantowego z programu z KPO.
Z KPO, którego nie mieliśmy przez 8 lat.
Którego nie uruchomiliśmy. No i stąd to dzisiejsze opóźnienie. Mogliśmy te sieci zacząć budować już kilka lat temu. No,
ale to
trzeba
po prostu szczerze
Tłumaczyć
wtedy
te
wtedy się przez te 8 lat się mówiło, a się nic nie robiło. Dzisiaj się niestety mniej mówi, ale się bardzo dużo robi. A ja mam tylko zawsze pretensje, że rząd nie chwali się tym wszystkim. Nie mówi,
nie
dociera do społeczeństwa z tymi informacjami, że do dziś dnia nie ma rzecznika rządu, który 24 godziny na dobę powinien mówić, powinien tłumaczyć, powinien pokazywać, bo robi się bardzo dużo i naprawdę robi się więcej, a prawie się nic nie mówi.
No to jeszcze Przemysł. Tutaj dobra informacja. S&P Global poinformował w poniedziałek rano, że wskaźnik PMI dla naszego przemysłu, polskiego przemysłu w lutym wyniósł 50,6 punktów wobec 48, prawie 49 w styczniu. PMI idzie w górę. Lutowy wzrost nowych zamówień, jak mówią ekonomiści, zakończył trwający niemal 3 lata okres spadków. PMI, no to jest taki wskaźnik wyprzedzający, który mówi o tym, w jakich nastrojach są przedsiębiorcy, czy robią zakupy i jak to rzutuje na przyszłość. Czy panów zdaniem te dane, które zresztą bardzo zaskoczyły naszych ekonomistów pozytywnie, to przełom w naszej gospodarce i czy można powiedzieć, że tak powolutku wracamy na ścieżkę optymizmu, wzrostu?
Ekonomiści są zawsze zaskoczeni. Przedsiębiorcy mniej, dlatego że my obserwujemy wszystko na co dzień. I skłaniałbym się do tej oceny pani redaktor, że może nie skokowo, ale powolutku jednak to wszystko rośnie, bo przepraszam, obserwujemy wzrost produkcji, wzrost nowych zamówień i obserwujemy, żeby nie powiedzieć spadku, ale na pewno stabilizacja kosztów produkcji i usług. I to jest niezwykle ważne.
Myślą panowie, że to może potrwać, to ożywienie może się okazać trwałe, że to nie jest taki tam incydent.
No, myślę... Proszę. To znowu geopolityka, ale w związku z tym, że są zapowiedzi do zbrajania Europy samodzielnego, do zbrajania Europy, no myślę, że to również w naturalny sposób pobudzi gospodarkę i że akurat przykro, że to ta przyczyna gospodarcza mogłaby stanowić o wzroście gospodarczym, ale przez czas jakiś można się będzie spodziewać wzrostu, o ile te zapowiedzi zostaną utrzymane.
To już powiem, pewnie w trakcie, kiedy panowie jechali tutaj do studia, Ursula von der Leyen zapowiedziała 5 punktów planu zwiększenia wydatków obronnych i ten plan będzie wdrażany, będzie łatwiej wydawać fundusze, również z budżetów krajowych będzie prościej na zbrojenia, więc to już ruszyło.
Znaczy oni w ogóle
też
powinni...
rozwój gospodarki zbrojeniowej.
Unia Europejska w ogóle powinna wprowadzić zasady, że mamy stan wojenny. Trzeba wyłączyć wydatki na zbrojenia z oceny wydatkowania budżetowego. To
zdaje
musi
się,
być
to
zupełnie odrębne, niezależne i nie wpływające na pozostałe wskaźniki.
Tak, no trudno się nie zgodzić. Oczywiście to ma swoje konsekwencje też ekonomiczne, ale myślę, że trzeba się zgodzić z tym, że no, na przykład procedura nadmiernego deficytu no, nie może powodować tego, że przestajemy ułożyć, inwestować na obronność. I teraz, czy to wpływa? Także wpływa, myślę, że na ten optymizm jednak w tym sensie, że ten optymizm głównie też budują nakłady no, w dużej części jednak publiczne właśnie z perspektywy unijnych, z KPO, w tym wydatki na obronność, pieniądz, który krąży w gospodarce. I wydaje się, że ten optymizm może być zbudowany w sposób taki właśnie bardziej stabilny, że to nie jest tylko jeden jakiś moment w czasie, tylko generalnie, że zmienia się nastawienie przedsiębiorców, a to powiedziałbym jest dosyć kluczowe, bo niezależnie od tego, co mamy w liczbach, jak bierzemy pod uwagę koszty pracy, wartość nakładów, to samo nastawienie jednak zarządzające myślę, że znowu już dzisiaj użyłem tego sformułowania, też go czasami nie doceniamy. Jednak to pozytywne nastawienie nawet w takim sensie psychologicznym uruchamia gro procesów, więc to jest w ogóle bardzo ważny wskaźnik. Ale tak, widać zwiększone nakłady wynikające w dużej mierze z nakładów publicznych i to może wprowadzić nas na dobrą ścieżkę.
No
i to w
bardzo.
Takim wymiarze ogromnym, bo zupełnie niedawno słyszałem, że odbudowa czy stworzenie nowej infrastruktury obrony cywilnej to są dziesiątki miliardów złotych na rozłożone na powierzchni całego naszego kraju. W związku z powyższym, no to też to są często proste działania, czy to budowlane, czy infrastrukturalne. One pobudzają w naturalny sposób lokalne przedsięwzięcia, więc no jeszcze teraz powtórzę, że szkoda, że to taka inspiracja, że to taki impuls, no ale rzeczywiście można się spodziewać, że w najbliższym dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym ten wzrost będzie.
No to na koniec, proszę panów, pracodawcy składają coraz mniej ofert w urzędach pracy. Wynik styczniowy był najgorszy od 10 lat. Na początku tego roku na jedną ofertę pracy w urzędzie przypadało prawie 16 bezrobotnych, alarmuje portal inpoland.pl. Coraz mniej ogłoszeń w urzędach pracy. Dlaczego tak się dzieje? Czy pracodawcy po prostu z agencji zatrudnienia teraz korzystają, że po prostu stwierdzili, że...
Ja bym w ogóle nie alarmował, ponieważ trzeba po prostu spojrzeć na wskaźniki wzrostu zatrudnienia, a takie są w Polsce, czyli rośnie zatrudnienie, a może maleje zatrudnienie poprzez urzędy pracy.
Które często było wspomagane różnymi donacjami, bądź też wsparciem programów, tak? I to było interesujące dla przedsiębiorców.
Dużo przedsiębiorców po prostu korzysta z dużej ilości obecnie działających agencji, między tak innymi jest. Agencji Pracy Tymczasowej, robią sami rekrutacje, a powiem, tłumaczę często przedsiębiorcom, że niesłusznie omijają urzędy pracy. To nie są urzędy dla bezrobotnych. To są urzędy ludzi, którzy zgłaszają chęć powrotu do pracy, zatrudnienia z różnych względów. I muszę powiedzieć, że ja korzystałem ostatnio parę razy z Urzędu Pracy Gdańskiego i to są najlepsi pracownicy, których udało się pozyskać. To nie są bezrobotni w tym potocznym rozumieniu, jak my to postrzegamy jeszcze z lat tam 90.
No to są osoby, które chcą pracować.
Ludzie, to są ludzie poszukujący pracy, dobrze wykształceni, bardzo często przygotowani, fachowi, i warto korzystać i zachęcam do korzystania z urzędów pracy, a dzisiaj ja też obserwuję taki wzrost chęci przedsiębiorców ogłaszania we własnym zakresie naboru pracowników takich mini konkursów. Może to i dobre. Ja uważam, że oferta jest Urzędu Pracy i warto korzystać.
I już więcej nie porozmawiamy, bo czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza, Paweł Orłowski, prezes Invest Gda, Roman Walasiński, prezes Holo Vectors. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka, która spotka się jutro z Państwem 5 minut po godzinie 10. Gościom i słuchaczom serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękujemy. Do widzenia Państwu.
Ludzie i pieniądze.